Zanim zdradzę tytuł, czy tytuł, o czym będę mówił, kazania, tak, to chcę troszkę tak odnieść się do wcześniejszych też kazań, nie tylko moich, ale też i Piotrka i innych. Mówiliśmy dużo na temat pewnych postaw serca, tak? Że wiara pochodzi z serca. I że nasze serce, to nie chodzi o te takie, co bije krew, jako organ fizyczny, ale chodzi o naszą mentalność, tak? W rozumieniu biblijnym serce to jest cała nasza mentalność, w skład, w której wchodzi nasza cielesna natura, tak zwana duszewność, nasza skaza ciała, tak zwany stary człowiek, tak? Grzech, który mieszka w naszej cielesnej naturze i ten nasz duchowy człowiek, odrodzony z Boga, którego Biblia nazywa tym odrodzonym człowiekiem, duchowym człowiekiem, czy dzieckiem Bożym. I tak naprawdę serce to jest cała składowa naszej duchowości, cielesności, duszewności, tak? I to jest cała ta nasza mentalność. Bo czytamy o tym w liście do Hebrajczyków 4:12, że Słowo Boże jest jak miecz obusieczny, zdolne rozsądzić myśli, zamiary serca między stawami, duszą i duchem. Staw szpikosny reprezentuje cielesną naturę. Także widzimy, serce to jest cała składowa naszej osobowości. Z tym się musimy zgodzić. I mówiliśmy też o tym, że są pewne postawy wrogie dla wiary. Mówiliśmy o na przykład o nieprzebaczeniu, o takim małym grzeszku jak zwątpienie, niedowiarstwo, tak? Od który był pierwszym grzechem w ogrodzie Eden. Tak? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Tak? Zaczęło się od tego. Była wątpliwość, a po tej wątpliwości przyszedł od razu tak straszny grzech jak morderstwo. I czasami jako chrześcijanie godzimy się z taką wątpliwością, czy rzeczywiście to, co w Biblii jest tam napisane, czy to jest prawdą i przez to ta wątpliwość, jak czytamy też w Biblii, mówiliśmy, nie? Bez wiary człowiek, który wątpi, Bogu się nie podoba, jest chwiejny, jest po prostu, Bóg nie ma w nim upodobania. Mówiliśmy o strachu, tak, o nieprzebaczeniu, o troskach. To wszystko okrada nas z wiary. Bo wiara to nie jest tylko ta postawa, ta nasza wewnętrzna, naszego myślenia i zamiaru, ale ona też również ma się wyrażać przez nasze mówienie i działanie zgodnie z tym, w co wierzymy i mówimy, tak? Czyli wiara jest aktywna. To nie jest tylko gadanie, ale to jest również i działanie zgodne z tą wiarą, z tym, o czym mówimy. Także też mówiłem o tym, że jeżeli mamy złą postawę serca, a dobre wyznanie wiary, czyli biblijne wyznanie wiary, to sobie możemy wyznawać i pewne rzeczy się nie zrealizują. Bóg na to nie odpowie. Dlaczego? Bo widzi problem w twoim sercu. Może dobrze wyznajesz wiarę, ale jeżeli masz pewne złe postawy serca, jak nieprzebaczenie, to możesz się modlić milion lat świetnych, jeżeli będziesz miał tyle dane. I po prostu Bóg nie zadziała. Tyle. Także to są pewne oczywiste rzeczy, tak? Czyli jakby zanim wejdziemy w doświadczenie wiary, także mówiliśmy też o tym, że pilniej niż wszystkiego innego strzec swego serca, bo z niego tryska źródło wody żywej. I kto ma odpowiedzialność za pilnowanie serca? Ksiądz, pastor, mąż, ojciec, rodzic? Ty sam. Amen? Każdy z nas sam odpowiada za stan naszego serca, by się podobać Bogu. Także to jest rzecz oczywista. Także mówię o tym, przypominam o tym, że podstawą w ogóle do wiary jest właśnie najpierw ta podstawa upamiętania, czyli upamiętaj się i wierz Ewangelii, czy najpierw jest zwrócenie się do Boga, tak? Czyli to jest ten pierwszy krok, do wiary. Jeżeli nie ma właściwej mentalności, serca, właściwej postawy, to sobie możemy dobrze mówić, praktykować religijne działania, tak? I po prostu nie ma rezultatu. Tak. To myślę, że już to wszystko rozumiemy. I teraz przejdźmy do rzeczy wyższych, czyli do praktyki duchowej. Co jest taką... Jest wiele praktyk duchowych. Wiele, tak? Ale pamiętajmy, wszystko najpierw zaczyna się od serca. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek praktykę duchową, musimy zbadać stan naszego serca. Czy nie ma tam grzechu, nieprzebaczenia i tak dalej. Musi być serce oczyszczone. Bóg dał nam narzędzia oczyszczenia naszego serca poprzez upamiętanie i wiarę w ofiarę Chrystusa. Możemy oczyścić swoje serce. Czyli najpierw postawa serca, praktyka duchowa. Wiele, wiele praktyk duchowych. I tą podstawową naszą praktyką duchową to jest modlitwa i uwielbienie Boga. Jeżeli jest zła postawa serca, jeżeli modlimy się w złej postawie serca, to nasze modlitwy Bóg też nie odpowie, tak? Pomimo to, że biblijnie się modlimy, tak? Jeżeli modlimy się w sposób niebiblijny, coś, co jest niebiblijne, ewidentnie niebiblijne. Na przykład masz żonę i chcesz mieć młodszy model żony, tak? No, niektórzy się tak modlą, się śmiejcie, ale wiecie, że ja spotkałem takie historie. I ktoś się modli o takie rzeczy. No, śmiejemy się, ale naprawdę takie rzeczy się dzieją. Czy Bóg na takie rzeczy odpowie? Nie, oczywiście, że nie odpowie. Bo Jakub mówi, że mamy prosić zgodnie z jego wiarą, czy zgodnie z jego wolą, czy w liście Jana. Czyli musimy się w właściwy sposób modlić, zgodnie ze Słowem Bożym i zgodnie z sumieniem w Duchu Świętym. Amen? Zgodzimy się z tym. Bo jeżeli się źle modlimy, to Jakub mówi, nie, niech taki człowiek niech nie mniema, że cokolwiek od Boga otrzyma. Jeżeli macie tam zazdrość, kutliwość i tak dalej, niech nie mniema, że cokolwiek od Boga otrzyma. Czyli zła postawa serca, złe motywacje, niebiblijne oczekiwania o coś, czego Bóg, na co Bóg nie odpowie po prostu. To wstęp. O czym ja chcę dzisiaj mówić? O modlitwie. Chcę mówić dzisiaj o modlitwie, ale w kontekście modlitwy w innym wymiarze. W wymiarze modlitwy, która dzisiaj w Kościele ogólnie pojętym, tak? Ludzi wierzących w Chrystusa z różnych denominacji na obszarze ziemi, modlitwie na językach, chcę dzisiaj mówić, w tym temacie. Dlaczego? Bo jest wiele niezrozumienia i wiele zamieszania i wiele kontrowersji w tak zwanym poruszeniu charyzmatycznym, pentakostalnym, a myślę, że jesteśmy zielonoświątkowcami, tak? Gdzie jest takie niezrozumienie tego tematu, wypaczenie tego tematu, czasami nadużycie, ale też złe zrozumienie tego tematu, ponieważ nie ma takiego rzeczowego rozważenia tego w świetle Bożego Słowa. Jest wyrwane pewne rzeczy z kontekstu i ktoś przekreśla zjawisko działania Ducha Świętego w tym objawieniu się poprzez dary języków, różne rodzaje dary języków są, będę o tym mówił. I w związku z tym jest dzisiaj takie zamieszanie w Kościele i obawa przed pentakostalizacją Kościoła. To dotyka nie tylko tradycyjnych kościołów, jak na przykład katolickiego, prawosławnego i różne kościoły tak zwane protestanckie. Tak? I problem polega na tym dzisiaj, że niby Kościół katolicki tak zaaprobował zjawisko pentakostalizmu, że tak powiem, formalnie, ale w praktyce nie. Tak samo inne kościoły niby tak, ale nie. Bo formalnie to oni to powiedzmy, jako sobór drugi watykański, tam w 60 chyba, drugim do 65, oni jakby to zaaprobowali. Czyli co to jest ta pentakostolizacja Kościoła? To jest nic innego jak działanie Ducha Świętego, takie jakie było na początku wieków. Wielu kościołów się tego obawia, no bo skoro to ma tak przyjść, a my mamy inną wiarę, doktrynę niż tą, co mieli na początku i inną praktykę wiary, no to w jakiś sposób, no o, to mój kościół nie będzie istniał, bo będzie zburzona jego tradycja. I czy to kościół katolicki, czy prawosławny, czy protestanckie, boją się tego zjawiska. Wiecie? Boją się. Sami nie mają też tego doświadczenia, bo nie dopuścili działania Ducha Świętego, który przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy. Po co on przyszedł? No po to, by wprowadzić ludzi wierzących, uczniów Chrystusa w doświadczenie manifestacji Bożej chwały, Jego obecności w postaci nie tylko mądrości Bożej. Bo dzisiaj to najwięcej to się mówi o mądrości. Duch Święty to tylko mądrość. Wiecie, mądrość. Ale Ewangelia jest i mądrością, i mocą Bożą. Nie możemy powiedzieć, że tylko mądrość dzisiaj się liczy. A tamte rzeczy przeminęły z chwilą śmierci ostatniego apostoła Pawła. No to jak to się ma do Biblii, kiedy Jezus, kiedy zmartwychwstał, posłuchajcie, Jezus, kiedy zmartwychwstał, powiedział pewną rzecz. Co on powiedział? W Ewangelii Mateusza powiedział tak. Posłuchajcie bardzo tego uważnie. On powiedział tak. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je wszystkiego, co wam przykazałem. A ja jestem z wami do skończenia świata. I kładę akcent, ucząc wszystkiego, co wam przykazałem. Wszystkiego. Amen? Bo ja jestem z wami do końca świata. Czyli Jezus był zainteresowany, aby w kościele Pana Jezusa Chrystusa, nie rzymskokatolickim, nie zielonoświątkowym, nie baptystycznym, nie luterańskim, ale Jezus powiedział, to jest mój kościół. Ja zbuduję mój kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Jeżeli kościół miał być zwycięski, to on potrzebował doświadczenia Pięćdziesiątnicy, działania Ducha Świętego, ponieważ bez osoby Ducha Świętego, jego mocy, jego mądrości i pomocy, Kościół jest bezradny. Jeżeli chcemy pozostać tylko na poziomie intelektualnym i doktryny jakiejś tam swojego wyznania Kościoła, które jest w ogóle nie ma się nijak do tej pierwotnej doktryny, powiedzmy, apostolskiej, i w praktyce tylko religijnej, bez doświadczania osoby Ducha Świętego, to zapomnijmy o Kościele, który wywiera wpływ. Dlatego tak ważny jest Duch Święty, aby nas wprowadził w pewne doświadczenie, przeżywanie mądrości Bożej, objawienia Bożego i mocy Bożej. Amen? My tych wszystkich elementów potrzebujemy. Oczywiście też różnych służb. Bo apostołowie nie wymarli, nie są dinozaurami. Dzisiaj się mówi, że służba apostoła to jest służba papieska. No to jakoś tak kiepsko nasz ten apostoł wygląda w porównaniu do Piotra, którego cień uzdrawiał. Także to są te rzeczy. I chcę mówić właśnie dzisiaj o darze różnych rodzajów języków. Chcę mówić o tym, że ten dar, kiedy się objawił w Kościele, na początku Kościoła, on nigdy nie przeminął. I to jest nieprawdą, że ten dar przeminął. Co prawda był moment w historii Kościoła, jakbyśmy sobie poczytali i byli szczerzy, że on niby przeminął między tam drugim a trzecim wiekiem. Ale problem nie był dlatego, że on przeminął, bo ostatni apostoł umarł. Problem był już wtedy zmiana doktryny. I to nie było z powodu tego, że po prostu mówię, ostatni apostoł umiera i Duch Święty już nie działa tak jak na początku. Tu nie był problem. Problem był w zmianie, było zamieszanie w Kościele. Było zamieszanie doktrynalne. Doktrynalne w takich fundamentalnych prawdach wiary. Ja nie mówię już o takich tych innych fundamentach wiary, takich trudniejszych. Ja mówię o fundamentalnych prawdach wiary. O odpuszczeniu grzechu w imieniu Jezusa Chrystusa. O nowonarodzeniu, o chrzcie wodnym, o chrzcie w Duchu Świętym, o nauce o zmartwychwstaniu. Ja mówię o fundamentalnych, o służbie Ducha Świętego. Ja mówię o fundamentalnych prawdach wiary. Już było odstępstwo. I dlatego to działanie Ducha Świętego po prostu było słabe. Było kwestionowanie boskości Chrystusa, tak zwany ruch ariański był. Później był chrzest niemowląt. I w ogóle było wiele wypaczenia i dlatego ten Duch Święty po prostu był zasmucony i nie działał tak, jak powinien, bo była błędna doktryna, a Duch Święty nie będzie poświadczał błędnej doktryny, bo Duch Święty się poświadcza Słowo Boże, prawdę Bożego Słowa. I ponieważ z tych błędów doktrynalnych Duch Święty był zasmucany, no nie było takiego działania Ducha Świętego, ale co rusz, jak się czyta historię Kościoła, to widzimy, że zawsze jakiś tam się pojawił charyzmatyk, jakiś człowiek, którego Bóg używał i te dary są w Kościele cały czas. I to nie jest prawda, że przebudzenie charyzmatyczne, zielonoświątkowe to jest Azusa Street. Czy tam 100 lat temu. To jest w ogóle nieprawda. Jakbyście sobie poczytali historię Kościoła, to zawsze to poruszenie zielonoświątkowe było w historii Kościoła. W mniejszej lub większej skali, ale było. Było i będzie. Ponieważ Duch Święty jest niezmienny, tak jak Chrystus jest niezmienny. Tak jak Ewangelia jest niezmienna. Ewangelia jest ciągle ta sama, jest Ewangelią wieczną nazwana. Paweł mówi, przez jaki sposób otrzymaliście, pisze do Galacjan, ducha? Czy przez uczynki prawa, czy przez słuchanie z wiarą? Galacjanie dobrze zaczęli. Słuchali Ewangelii przez wiarę. Doświadczali manifestacji Ducha Świętego. Bóg dokonywał cudów uzdrowień. Ale później stali się religijni, skostniali, mieli fałszywe doktryny. I działanie Ducha Świętego się zmniejszyło w Galacji. Dlaczego? Bo Duch Święty nie będzie poświadczał głupot i doktryn ludzkich czy demonicznych. Dlatego. Amen. Także zjawisko pentakostalizmu w Kościele jest zjawiskiem jak najbardziej Bożym, ponieważ Biblia mówi o wczesnym wylaniu Ducha Świętego i o późnym wylaniu Ducha Świętego. I Kościół wszedł 100 lat temu, około się mówi, bo się ten ruch tak zwany pentakostalny czy zielonoświątkowy zaczął objawiać na obliczu ziemi, w różnych regionach ziemi, w różnych kościołach, w różnych denominacjach. To jest fakt. W różnych. I w Kościele katolickim, i prawosławnym, i tych i kościołach tych jeszcze takich armeńskich i tak dalej, tam zaczęło się te rzeczy dziać. Oczywiście jest wielu błędów, wiele zamieszania w tym wszystkim. To jest fakt. Nie wszystko jest działaniem Ducha Świętego. Ale niemniej jednak ta rzecz dzieje się w Kościele. No dobrze. To teraz mówimy o czymś takim jak Duch Święty, jak chrzest w Duchu Świętym. Zanim dojdziemy do języków. Dlaczego chrzest w Duchu Świętym przez apostołów był rozpoznawalny poprzez znak mówienia językami? To było dla nich rzeczą oczywistą. Jak weźmiemy Dzieje Apostolskie, tak naprawdę widzimy 5 wzmianek o chrzcie w Duchu Świętym. Z tych 5 wzmiankach w Dziejach Apostolskich widzimy 3, gdzie są jasno to jest jasno widoczne, widać to w Dziejach Apostolskich, związane z tym darem mówienia językami. 3 na 5. Jakie to są? No to pierwszy moment widzimy drugi rozdział, tak? Dzieje apostolskie. Później widzimy ten drugi moment, kiedy Piotr głosi poganom, tak? I w dniu 50, głosi poganom, tak? Głosi i wtedy Duch Święty zstępuje na nich i oni mówią innymi językami, tak? I wtedy Paweł rozkazuje ich ochrzcić w wodzie. A później czytamy w 15 rozdziale, jak był pierwszy sobór apostolski i mówi i na pogan Duch Święty stąpił tak jak na nas na początku. Po czym on to poznał? Nie było wiatru, nie było ognia. Nie było, bo w dniu Pięćdziesiątnicy w drugim rozdziale był wiatr, był ogień, tak? I oni jeszcze wyglądali jak pijani. A tu tylko był znak jaki? Języki. I wielbili Boga. Języki. Nie było ognia, nie było wiatru, nie było jakiegoś takiego zjawiska, że i też nie było czegoś takiego, że Piotr wiedział, co oni mówili. Następny fragment to mamy 19 rozdział. Kiedy widzimy na przykład, Pawła apostoła i przyszli uczniowie Jana Chrzciciela, I się ich spytał, oni wierzyli w Chrystusa, jakim chrztem byliście ochrzczeni? Oni mówią, no chrztem Janowym. A on mówi, to jest niewystarczające. Musicie być jeszcze ochrzczeni chrztem chrześcijańskim, bo chrzest Janowy był chrztem upamiętania. Później był chrzest wyznaczony przez Jezusa po zmartwychwstaniu do uczniostwa. To mówi, to jest niewystarczające. Musicie być ochrzczeni chrztem chrześcijańskim. I ochrzcił ich w imię Pana Jezusa Chrystusa i wkładał na nich ręce i zstępował na nich Duch Święty. Jaki był znak? Mówili językami, prorokowali. Także widzimy te trzy znaki i to było oczywistą rzeczą i rozpoznawalną. Jezus również też w Ewangelii Marka mówi, zobaczcie, o wyznawcach Jego, czyli o wyznawcach Chrystusa. Mówi, że te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Sam Jezus mówi o znakach. I jednym ze znaków jest właśnie mówienie językami. Ale wymienia jaki znak? Wymienia znak pierwszy. Moc? Nie. Nad demonami. Apostołowie go mieli jeszcze za życia Jezusa na ziemi. I moc uzdrawiania chorób. Ale znak mówienia językami pojawił się dopiero od Pięćdziesiątnicy. Jezus mówił o Duchu Świętym, tak? Ale ten znak pojawił się. Czyli były znaki wcześniej, jak zanim Jezus umarł i zmartwychwstał, kiedy żył za swego życia i kiedy z uczniami chodził, on dał im, mówiłem wam, władzę, eksuzję nad demonami i nad chorobami. Ale oni nie mieli jeszcze mocy Ducha Świętego, dynamis nie mieli, bo dopiero ją otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy. Czyli oni, kiedy żył Jezus, razem z Jezusem chodzili i uzdrawiali. Nawet Judasz uzdrawiał i wypędzał demony. Tak? Wiecie o tym, Judasz. I on nie był ochrzczony w Duchu Świętym, bo ochrzczonym w Duchu Świętym można było być dopiero po dziele Chrystusa, kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i 50 dni od Paschy dopiero Duch Święty był wylany. Także oni nie mogli mieć daru Ducha Świętego. Ale Duch Święty działał. Nie mieli doświadczenia dynamis, ale mieli doświadczenie władzy, tak jak mówiłem, jak policjant, tak? On ma mundur. I kiedy wychodzi na ulicę, zatrzymuje samochód, a ktoś widzi, że jest lizak i widzi tak go w czapce policjanta, to się zatrzymujesz. A jeszcze jak wyciągnie pistolet, no to już wtedy nie dyskutujesz, bo wyciąga dynamis. Rozumiecie? No nie wyciągają, w Ameryce wyciągają. W Ameryce wyciągają dynamis. Ale chodzi mi o to, że to doświadczenie pięćdziesiątnicy było zawsze potwierdzone znakiem mówienia językami. Tak zwane glosolalia. I jakbyśmy wzięli sobie tą konkordancję i wrzucili te słowo glosolalia, gdzie ono występuje, To i co znaczy? Glosolalia oznacza mowa, języki, dialekty. To są różne rodzaje języków. I ludzkich, i również i anielskich, i również języków nieanielskich, o których będę później troszkę powiem. Także po prostu potocznie mowa, dialekt. W 50 miejscach Nowego Testamentu to słowo występuje. Nie tylko w odniesieniu do charyzmy mówienia językami, ale również na przykład, gdzie jest mowa o różnych narodach i językach. Nie w kontekście, wiecie, mówienia językami, tylko takiego stwierdzenia, nie? Że Chrystus będzie panował nad narodami i językami. Tak? Czyli to są różne rodzaje języków i ludzkich, i dialektów, i plemiennych, i anielskich, i jeszcze innych rodzajów. W ogóle wszelka mowa. Te słowo glosolalia oznacza. No i cały problem polega na tym, że kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy oni zostali ochrzczeni Duchem Świętym i mówili językami, tak jak im Pan poddawał, to co się stało? Oni mówili językami tymi, których nie znali. A ponieważ było święto, wtedy była Pascha, to przyszli też Żydzi i prozelici. Prozelici to byli ci, co się byli poganami i nawrócili się na judaizm. Przyszli celebrować święto Pięćdziesiątnicy, tak? I wtedy apostołowie, nie tylko, bo tam byli apostołowie i 120 w sumie uczniów Chrystusa, kiedy zaczęli mówić językami, to ci, co przyszli z różnych narodów, tak, bo byli w diasporze, w rozproszeniu i tam byli i z terenów i Arabii, i Medowie, Persowie i tak dalej, oni znali te języki, bo Żydzi znali dużo języków, ponieważ byli, wiecie, gdzieś tam obywatelami innych krajów, ale przyszli do Jerozolimy na te święto, oni posługiwali się językiem greckim, arabskim, Medów i tak dalej. To czytamy w Dziejach Apostolskich. I oni byli zdziwieni, bo wiedzieli, że te 120 osób to są zwykłe, że tak powiem, chłopy z galilejskie, nieuczone, oni tam może Grekę znali, a oni mówią w językach, co my znamy. No bo my jesteśmy tam gdzieś z Arabii, bo my jesteśmy gdzieś tam od Medów i tak dalej, Persów, i my znamy te języki. I oni co mówią? Oni ogłaszają wielkie, wielkie dzieła Boże. Ogłaszali wielkie dzieła Boże. I ja nie myślę, że oni rozumieli, co oni mówili. Nie, oni w ogóle tego nie rozumieli. Oni byli pod natchnieniem Ducha Świętego, byli jak odurzeni i mówili, tam gadali, tak? A tamci patrzą na nich, kurczę, oni pijani, ale zaraz, zaraz. Ale oni wielkie dzieła Boże mówią. Co jest grane? Co jest grane? I to był znak dla niewierzących, bo oni nie byli wierzącymi w Chrystusa. Oni wierzyli w Boga Izraela, ale nie wierzyli w Jezusa Chrystusa, ich Mesjasza. Tak? I to był dla nich znak. I często się mówi tak, no to po co ty mówisz tymi językami, jak ty nie rozumiesz, o czym ty mówisz? No wtedy w dniu Pięćdziesiątnicy no to miało jakiś sens, ale dzisiaj to niekoniecznie, bo po co? Dzisiaj jest mądrość, jest kultura, jest edukacja, jest wiedza. To tak niby fajnie brzmi. Ale problem polega na tym, że to słowo glosolalia, jak czytamy w liście do Koryntian, gdzie Paweł na ten temat mówi, on mówi, że są różne rodzaje glosolalii. I wymienia różne rodzaje. Czyli jest mnogość. I ja wam pokażę tą mnogość, którą mi Bóg pokazał i pokażę wam to, że jest ich co najmniej 5 rodzajów glosolalii. I jest te 5 rodzajów różnych glosolalii. I ludzie religijni mówią, nie ma dzisiaj potrzeby mówić językami, bo to jest w ogóle pomyłka. Po co ty mówisz coś, czego nie rozumiesz? No to zaraz dojdziemy do sedna sprawy. Po co w ogóle mówić innym językami? Nawet jeżeli tego nie rozumiem. Zaraz dojdziemy do sedna sprawy. I może przeczytajmy sobie o tych pięciu rodzajów języków. Czyli w 12 rozdziale czytamy w 10 wersecie o różnych rodzajach języków, tak? Czytamy? Czytamy. Widzimy to? Widzimy. I teraz jedziemy od 13, czyli różne rodzaje, aż do 14 rozdziału pokażę wam pięć rodzajów różnych języków. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 10 werset. Także mówienie o czymś, o pewnym zjawisku, które wystąpiło w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że to tylko w ten sposób może wyglądać, jest nieprawdą. Jest w ogóle nieprawdą. Ponieważ mówiłem wam o tych trzech doświadczeniach, znaczy mówienia językami, gdzie czytamy w Dziejach Apostolskich, tak? Także widzimy, że oprócz drugiego rozdziału, 10 i 19, to tam inaczej te rodzaje języków wystąpiły, tak? Czyli w 10 i w 19 rozdziale. Nie było już tego zjawiska, że inni je rozumieli. Nie było. Po prostu nie było. Bo to był inny rodzaj języków. No ale to zaraz dojdziemy. I zobaczcie, w 13 rozdziale czytamy o darze, o mówienie językami anielskimi. Czyli są języki anielskie. Jakie one są? No takimi, co się aniołowie posługują, niekoniecznie ludzie. I czy Bóg je rozumie? Myślę, że tak. Czyli człowiek może mieć zdolność mówienia językami anielskimi, których człowiek inny nie zrozumie. Możliwe jest to? Możliwe. Paweł o tym mówi tutaj w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie. Później czytamy w 14 rozdziale, bo kto językami mówi, w drugi werset, nie dla Boga mówi, językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Dalej czytamy, nikt go bowiem nie rozumie, ale on w mocy rzeczy tajemne wygłasza. I tu i kładę akcent nikt. Ani on sam, ale Bóg go rozumie, ani aniołowie. Czyli to jeszcze jest inny rodzaj języków. Nikt, tylko sam Bóg. No tak czy nie? On może dziwnie brzmieć. No język taki, którego nikt nie rozumie z wyjątkiem samego Boga. No to no wyobraźcie sobie, bo jeżeli jest anielski, no to jest chociaż jakaś grupa aniołów w niebie, co rozumie, tak? No niekoniecznie ludzie rozumieją, ale jest grupa aniołów w niebie, co rozumie ten język i Bóg rozumie, ale tutaj tylko sam Bóg rozumie. Nawet ten, co mówi, też go nie rozumie. No tak jest. Później dalej czytamy w tym 14 rozdziale o mówieniu językami, które są dla zboru i za którym powinien podążać dar wykładania języków dla kościoła w zgromadzeniu. Ja bym podzielił, że są różne rodzaje języków w sferze osobistej i w sferze publicznej. Osobistej, to jest mój osobisty język do Boga i sfera publiczna jest sferą zarezerwowaną do kościoła, czyli tu zgromadzenia, gdzie ja mówię w językach, a za tym idzie wykład. I to jest jak proroctwo. Sfera publiczna. Amen. Ja mogę mieć ten wykład, albo może mieć ktokolwiek z was. Ja mogę tylko przekazać orędzie w języku, za którym powinien podążać wykład. Amen? Aby to było zrozumiałe dla siedzących tu słuchających. Później dalej czytamy o śpiewaniu w duchu. Tak? Gdzie to czytamy? Piętnasty, tak? Duchem, tak. 15. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał duchem. Rozumem, tak? Czyli widzimy, że modlitwa na językach, tutaj Paweł mówi, że to jest modlitwa duchem. I równie może być tak samo i śpiewanie. Myślę, że w tym śpiewaniu na językach również jest aspekt mój osobisty, czy ja mogę śpiewać dla samego Boga, aby Go chwalić i wielbić, ale również może być aspekt publiczny. Czyli ja mogę śpiewać, a za tym śpiewem być wykład. To będzie pieśń prorocza. Amen? Już mamy trzy. Tak? Anielskie, takie, co ty tylko Bogu mówisz. Tak? Nie, anielskie, to, co ty do Boga mówisz, dla zboru, śpiewanie. Cztery, tak? No i właśnie jest jeszcze jeden rodzaj, który jest znakiem dla niewierzących. To ten rodzaj, który nastąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, który był dany, kiedy ja go nie znam, ale ktoś jest niewierzący. I on rozumie, co ja mówię. I dla niego jest to znak. I to czytamy. Zaraz, gdzie to czytamy? Przeto mówię, 22, 14 rozdział. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. I to był ten znak w dniu Pięćdziesiątnicy dla tych Żydów, co wierzyli w Boga, ale nie wierzyli w Jezusa. Rozumiecie? I to był dla nich znak. I co oni mówili w tym dniu Pięćdziesiątnicy? Wielkie dzieła Boże. Oni mówili o nowym przymierzu. Ponieważ, jak wiemy, dzień Pięćdziesiątnicy przez Żydów jest również nazwany dniem Tory. W tym dniu, kiedy Bóg zesłał przykazania przez na górze i dał Mojżeszowi. Dzień Tory, nadania przykazań. A tu widzimy dzień Pięćdziesiątnicy, tak? I oni mówią językami, wielkie dzieła Boże. I oni mówią Boże przykazania Nowego Testamentu o Chrystusie. Rozumiecie? Oni to mówią. Oni mówią o zbawieniu w Mesjaszu. Oni o tym mówią. Oni zapowiadają nowe przymierze. Oni o tym mówią. I to był ten znak. Dlaczego Bóg potrzebuje naszego języka? Jakub mówi, że to znamy, tak? To chyba w trzecim rozdziale Jakub, jak pisze o języku, tak? Że z naszego języka, że może pochodzić trzy rodzaje mądrości. Boża mądrość, ludzka i demoniczna. I pisze, że żaden z ludzi nie potrafi okiełznać swojego języka. Dlaczego? Z powodu swojej skażonej natury. I żaden człowiek nie potrafi okiełznać swojego języka. I język jest małym członkiem, a rozpala bieg życia i nawet rozpala piekło. Czyli rozpala wokół twojego życia, twojej okoliczności, twojego domu, twojej rodziny, ponieważ ty źle mówisz, to wyzwalasz moc złego, moc demonów. I to jest problem człowieka. Kiedy człowiek źle mówi, pozwala diabłu działać. I dlatego Bóg dał nam tą łaskę i zdolność i dał nam Ducha Świętego i cudowny dar modlitwy na językach po to, aby nasz język był w poddaniu woli Bożej, aby zgodnie z wolą Bożą ogłaszał te rzeczy, które Bóg chce słyszeć i na które Bóg chce odpowiedzieć. Ponieważ problem natury ludzkiej jest taki, że ma złe, grzeszne serce i złe wyznanie. A to rozpala tylko moc złego, moc demonów do tego życia. I dlatego pierwszą rzeczą, co Bóg zrobił w Nowym Przymierzu, to dał nam czyste serce i nowego ducha, abyśmy go w nowy sposób mogli go wielbić i czcić w duchu i w prawdzie, tak jak mu się podoba. I kiedy czytamy właśnie na przykład w Dziejach Apostolskich o tym, jak Duch Święty stąpił, to Piotr odnosi do Księgi Joela i mówi, że to jest wypełnieniem Księgi Joela, że na synów waszych, córki wasze i tak dalej, służebnice i starców wyleje ducha mego i oni będą prorokować. I kiedy my myślimy o proroctwie, to zazwyczaj myślimy o przepowiedni na przyszłość. Ale proroctwo to nie jest tylko przepowiednia na przyszłość, bo duchem proroctwa jest świadectwo o Chrystusie. I kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, to czytamy o Chrystusie, ten, który był, który jest i wkrótce przyjdzie. Ten, który był. To znaczy, niektóre rzeczy były o nim zapowiadane, tak? Były. Stały się. Teraźniejszość. I jeszcze się staną. Rozumiecie? Proroctwo jest zapowiedzią tego, co było, co się już wypełniło i co się jeszcze wypełni. Amen? I kiedy jest ten przepływ Ducha Świętego w tej mowie innych języków, jeżeli jest to zrozumiałe dla słuchaczy, na przykład dla niewierzących albo dla wierzących, bo jak jest wykład, to jest zazwyczaj ten element proroctwa. Czyli mowa o Chrystusie, zachęta, pocieszenie, napomnienie i tak dalej, te elementy tam występują. Także tak to mniej więcej wygląda. Tak samo jak czytamy na przykład, jak w dniu, jak Piotr przyszedł do pogan, do domu Korneliusza, to słyszał ich, jak mówią innymi językami i co? I wielbią Boga. Wielbią, rozsławiają. Dlaczego? Bo często jest tak, że kiedy mówisz językami, to możesz w niebiański sposób wielbić Boga, ale możesz też zaraz przestać i mówić po polsku. Chwała ci Boże. Zrozumienie. I zazwyczaj jest tak. Tak się właśnie dzieje. Dlatego ten przepływ Ducha Świętego w tym wydaniu tych języków będzie się przeplatał też w tej mowie niezrozumiałej, że tego nie rozumiemy, ale też w języku ojczystym, czy to będzie uwielbienie, czy słowo prorocze, czy napominające, czy uwielbienie, te elementy są, czy mądrość. To jest naprzemienne. Oczywiście możesz mieć wizję. Bo kiedy modlisz się innymi językami, możesz doświadczyć wizji. I o tym pisał tutaj, mówił Piotr w dniu pięćdziesiątnicy, że wizję. Ja niejednokrotnie, jak się modlę na językach, to mam wizję, albo na przykład dar wiedzy. Wiesz w jednej chwili, że wiesz. No powiadam wam taki przykład. Pamiętam kiedyś, modliłem się w domu na językach, modlę i nagle przychodzi do mnie takie objawienie o takim człowieku, który magnetowid wziął do lombardu, oddał. A to był taki magnetowid, który tak był między nami, chodził i wierzącymi, a on po prostu był taki trochę kłamca i oszust. I ja w ogóle o nim nie myślałem. Ja tylko wielbiłem Boga, chwaliłem Go i nagle przyszło mocne takie przekonanie, jakby wizja tego człowieka, on już nie żyje, tego Arka, i on po prostu, że idzie z tym magnetowidem. Ja to tak widziałem, ja Boże, to niemożliwe, nie. Ja później wziąłem Piotrkę, mówię, ty, musimy to sprawdzić. Ja miałem takie wrażenie, jakbym to widział, jakbym był w tej sytuacji. I się później okazało, że tak było. Dlaczego? Bo ten dar wyzwala w tobie, on twoją wiarę buduje. On cię do innych darów jest w stanie przenieść. Do darów objawień, rozróżniania duchów, do darów wiedzy, mądrości. Dlatego ten dar jest tak ważny. I teraz to jest pytanie, to po co mówić innymi językami, skoro ja tego nie rozumiem? No i teraz wam powiem po co. Czyli znowu przejdźmy do listu Pawła. I dam dwa, trzy powody, po co i dlaczego. Jeżeli to jest dla ciebie za mało, no to więcej powodów nie mam, ale uważam, że te są wystarczające. I poczytajmy tak. W tym 14 rozdziale od drugiego. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, ale on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. I dalej, 4 werset. A kto językami mówi, siebie tylko buduje. I na razie się nad tym skupmy. Ty już masz dwa. Kto językami mówi, nie mówi, nie mówi do ludzi, on mówi do Boga. Jaki jest sens mówić do Boga coś, o czym ty nie wiesz? A powiem tobie, jaki jest sens. Czasami nie pomodliłbyś się tak, bo masz swoją koncepcję i swoje zrozumienie na dany problem. A Duch Święty chciałby zadziałać, ale ty masz swoją koncepcję. Ty masz może swoją urazę, ty masz swój światopogląd, ty masz swoje wyobrażenie i ty byś nie wpadł na to. Po prostu byś nie wpadł, bo masz pewne uprzedzenie. I dlatego ten dar jest o tyle ciekawy i o tyle fantastyczny, jak czytamy, że Duch Boży przenika głębokości Boże. On zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Ponieważ ten dar, on modli się to, o czym twój ludzki umysł po prostu by nie wpadł na to, żeby w taki sposób się modlić, o to wołać czy o tamto. To mogły być takie rzeczy w twoim życiu? No nie wiem, no to może już taki trochę skrajny przykład. Może masz wyobrażenie, że Bóg cię chce posłać na misję. Dobre masz wyobrażenie. Ale ty byś chciał pojechać do Ameryki, a Bóg by chciał, żebyś pojechał do Afganistanu. I masz problem. I tu jest problem. Dlaczego mało się modlimy na językach? No bo może nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy. Czy ktoś chce wyjechać do Afganistanu? Lasę rąk. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ale jeśli jest to wolą Bożą i jeśli chcesz być posłuszny Bogu, to Bóg cię do tego przygotuje. Da ci siłę, da ci mądrość, da ci odwagę, da ci wyposażenie. Tylko nie zawsze twój rozum by się z tym zgodził. I tu jest właśnie nasz problem. Taki skrajny przykład wam podałem. Nie chcę was straszyć, ale chcę wam pokazać, uświadomić rangę po prostu tego daru. I on tu pisze, rzeczy tajemne wygłasza. To jest słowo tajemnica, misterium. Coś, to, co tylko rozumie Bóg. Ani diabeł, ani żadne demony, ani anioły, one tego nie rozumieją. I tymi tajemnicami, to wiecie co jest? Boży plan do twojego życia, z którym ty nie zawsze byś się zgodził, bo on dla ciebie będzie niewygodny. To jest mówienie na językach. Taka jest potrzeba. Mówisz, Boże, ja chcę ci służyć, gdziekolwiek mnie poślesz, to tego, ale tam, do Ameryki. A pomodlisz się w językach, a Bóg mówi, do Afganistanu. Już jest problem. No dobrze, tak obrazuję wam to. Dalej. O, może jeszcze list do Rzymian. To też jest ciekawe. List do Rzymian 8:26. To też jest takie ciekawe stwierdzenie odnośnie tego daru, który jest takim właśnie dziwnym rodzajem języków, co to właśnie tym niebiańskim, że tak powiem. 8:26. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I tu jest taki problem, że kiedy ty masz problem, zmagasz się w swoim życiu, swoją sytuacją, no jakoś, masz trudny czas, nie wiesz o co się modlić, jak, może jesteś obolały i kiedy modlisz się na językach, tu pisze, że sam Duch wspiera cię w twojej słabości. Już zgłupiałeś, nie wiesz jak się modlić, nie wiesz, tak czy śmak, modlisz się w Duchu. I tutaj jest takie słowo, że Duch wspiera cię w tej słabości w niewysłowionych westchnieniach. To słowo niewysłowione westchnienia to jest jęczenie, wzdychanie. Jęczysz, wzdychasz. Taka modlitwa do Boga. No jaki to ma sens? Czy w ogóle Bóg odpowiada na takie modlitwy? A dam wam przykład takiej modlitwy. Była taka kobieta Anna, co urodziła, tak? Samuela, tak? Nie mogła mieć dzieci. I ona bardzo bolała w swoim sercu i chciała mieć. I była bogobojną kobietą. I ona poszła do świątyni. I ona była tak udręczona, tak w swojej duszy utrapiona, że jest taka pobożna, chce służyć Bogu, a nie ma dziecka. A to w tamtych czasach to była hańba dla kobiety, bo jak kobieta nie miała dzieci, to była przeklęta, hańba. I ona poszła do tej świątyni i ona jęczała. Tam jest napisane, że ona jęczała. Kapłan Heli pomyślał, o ta kobieta, jak ona dziwna, ona chyba jest pijana. Ona weszła w tym swoim bólu serca, w tej swoim bólu duszy i jęczała przed Bogiem, żeby Bóg dał jej syna. Wiecie co? I Bóg odpowiedział na tę modlitwę. I dał jej syna. I to był syn, to był mąż Boży, to był Samuel, prorok Boży. I Bóg zajrzał na te westchnienie i ten jęk tej kobiety. Widzisz, jaki jest sens się modlić? Czasami to dziwnie brzmi, ale to porusza Boże serce. Porusza Bożą głębokość. I Duch Boży przenika i twoje serce, i Boże serce. I pisze, że kto modli się językami, to on zgodnie z wolą Bożą się modli. I to jest właśnie to, dlaczego potrzebujemy się modlić. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego daru. Buduje się, tak? Buduje swoją wiarę. Juda pisze tak. W 20 rozdziale, Juda, wersecie. A wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Chcesz kochać Boga, chcesz kochać ludzi, to módl się w duchu, módl się na językach. Ponieważ ten dar, on stawia się zgodnie z myślą Bożą i wolą Bożą, abyś kochał Boga, kochał ludzi. Aby twoja wiara przechodziła z wiary do wiary, z jednego poziomu na drugi poziom. Po to jest ten dar Ducha Świętego. I kiedy modlimy się na językach, to doświadczamy różnych objawień, mądrości Bożej, darów Ducha Świętego. I jeżeli chcemy wejść w te doświadczenia z Bogiem w kontekście przeżywania Bożej obecności, wysłuchania modlitw, to uważam, że tego daru nie można zaniedbać. Powinniśmy zawsze się modlić, jak to jest możliwe. Paweł mówi, cóż wtedy? Będę się modlił duchem i będę się modlił rozumem. Paweł mówi tak, ja o wiele więcej się modlę językami niż wy wszyscy. Jak dużo się Paweł modlił na językach? Ja myślę, że bardzo dużo. Ponieważ ten dar otwiera tobie drogę do dalszych jakby możliwości Bożej, do dalszej jakby działań z Duchem Świętym. Otwiera ci drogę do innych darów Ducha Świętego. Rozumiecie? Bo to jest ten najmniejszy niby dar dla twojego języka, który żaden człowiek nie potrafi ujarzmić, ale Duch Święty potrafi. I on go tak ujarzmi, że on będzie się modlił tak, jak trzeba. Czasami mówimy, jako chrześcijanie źle się modlimy, bo modlitwy niewiary Bóg nie wysłuchuje, ale modlitwy ducha Bóg zawsze wysłucha. Amen? Dlatego tak ważny jest ten dar, abyśmy po prostu o nim nie zapominali i ta właściwa praktyka duchowa mówienia językami. Jeszcze powiem taką jedną rzecz na ten temat. Mówię właśnie takie poruszenie w kościołach, tak się obawiają tego daru i mówią tak, no, bo te mówienie językami to z diabła jest. Albo to takie ludzkie, to tak zwana jubilacja. Jubilacja. Wiecie, co to jest jubilacja? To jest tak w chorałach gregoriańskich, śpiewanie na jedną sylabę. To jest jubilacja. takie jodłowanie, to jest jubilacja. To takie ludzkie. Jubilacja. I to mówią teolodzy. Oni sami nie mają tego doświadczenia. Mówią, że to diabeł, że to nie, po co się modlić, w ogóle to nie ma sensu. Jaki to jest sens modlić się, skoro ty tego nie rozumiesz? Ja wam przeczytałem dzisiaj sens. Dam wam chyba wystarczający argument. Amen? Taki jest sens. Jeżeli masz lepszy sens, no to dobrze. A jeżeli uważasz, że możesz obalić te argumenty, no to mniej problem z samym Panem Bogiem, a nie ze mną. Ale to, co chcę wam pokazać, że właściwa postawa serca to jest najpierw. Później jest praktyka duchowa, wiara. I doktryna też ma znaczenie. Bo jeżeli jest zła doktryna, to jest zła praktyka wiary. I gadanie głupiot, niedowiarstwa, i gadanie o jubilacji, i ksenologii jakiejś, i wszelkim innym frazesom. Ale jak to się ma do nauczania biblijnego? Jak? Czy dary ducha przeminęły? Nie. Dlaczego nie? Bo Duch Święty dzisiaj jest tylko mądrością. On tylko jest mądrością. Tylko mądrością Duch Święty. To Pan Bóg dzisiaj jest kaleką. Tak? Bo tylko możemy znać Bożą mądrość. I możemy sobie stworzyć rytuały i tak dalej. I wszystko co. A dzisiaj już Pan Bóg po prostu nie jest zainteresowany dawać swoim dzieciom objawienia, mądrości, wiedzy, rozróżnienia w duchu, manifestacji darów uzdrowień, też liczba mnoga, chcę wam powiedzieć. Są różne dary uzdrowień, dary cudów. Tak? To wszystko ciągle jest aktualne. I pentekostalizacja Kościoła nie zaczęła się 100 lat temu. Ona zaczęła się, wiecie kiedy? W dniu Pięćdziesiątnicy. I ona będzie dokąd trwać? Aż Jezus przyjdzie. Jeżeli ludzie religijni się tego boją, to niech się boją. Wiecie, jeszcze taka moja dygresja. I tak słuchałem sobie, nie będę mówił może nazwisk takiego księdza, bo tak się właśnie na ten temat pentekostalizacji Kościoła wypowiadał. I on mówi, no jak to może być dobre, skoro to dzieli Kościół? No to dobrze brzmi, tak? No bo jak ktoś jest katolikiem i staje się zielonoświątkowcem, to już nie chce praktykować wiary, tak, katolickiej i praktyk wiary katolickiej, tylko chce już być takim chrześcijaninem posłusznym Chrystusowi, Biblii niewierzącemu. No to ja sobie myślę, no to chwalnie to dobrze brzmi. Ale posłuchajcie, ale kiedy Pan Jezus przyszedł, to czyż On nie przyniósł podział z powodu Jego nauki? To nie był podział. Podzielił. I On powiedział, i będziecie podzielani z powodu mego imienia. Mąż z żoną. Rodzicie się z dziećmi. Ponieważ Jezus przyniósł nową naukę. Na przykład wypędzał demony, tak? To dla Żydów było oburzenie. Wcześniej tego nie było. Jezus mówił o tym, że świątynia jest niepotrzebna. Tak? To burzył ich system religijny. Czy Jezus nie burzył ich system religijny? Burzył ich system religijny. Oni mieli swój skostniały, religijny, śmierdzący system, a Jezus przyszedł i to zburzył. I nawet zapowiedział zburzenie świątyni. Co nastąpiło? I od momentu zburzenia świątyni Żydzi mieli problem. Ponieważ według Mojżesza oni mogli czcić Boga tylko w świątyni. Tylko. A dzisiaj do tej pory nie ma świątyni. No to po zburzeniu świątyni co se Żydzi wymyślili rabini? Nową formę czczenia Boga. Przecież do dzisiaj Żydzi nie składają ofiar. Dlaczego? Bo nie ma świątyni. Bo pod starym przymierzem, pod przymierzem, przez które Bóg dał Mojżeszowi, on im nakazał, gdzie mają składać ofiary. I od momentu Mojżesz aż do momentu nowego przymierza, kiedy przychodzi nowe przymierze, zmiana kapłaństwa. Jezus zapowiada, że odtąd czciciele nie potrzebują Jerozolimy, ale go będą czcili w duchu i w prawdzie. Amen? A dzisiaj religijny system jest przywiązany do czego? Świątynki, ołtarzyki, pielgrzymeczki. A Jezus to zburzył. On to zmiótł. On zmiótł system religijny. Dzisiaj jest wolność do tego, żeby czcić Boga w duchu i w prawdzie. Nie potrzebujemy gadżetów religijnych. Nie potrzebujemy świątynek. Nie potrzebujemy długich szat liturgicznych. Rabę. Biskup, wiecie. I całowania po pierścieniach. Jezus to wszystko obalił. Amen? On to wszystko obalił. My potrzebujemy po prostu Ducha Świętego. Amen? I to jest taka rzecz dla mnie oczywista. I jak słucham takich czasami religijnych ludzi, no to nie naprawdę Jezus bym to samo powiedział. Nie znacie pism ani mocy Bożej. Tak. Także, no tak się to dzisiaj dzieje, ale mówię wam, bracia i siostry, pomyślcie o tym, żeby rozpalić sobie ten dar na nowo. Nie zaniedbujcie go, kto nie ma tego daru, przeżywania tego doświadczenia pięćdziesiątnicy. Możemy się o ciebie modlić, jak chcesz, abyś miał też to doświadczenie, ale wiedz na pewno, że to jest bardzo dobry dar od Boga, aby cię wyposażył do tego, abyś służył Bogu w duchu, w prawdzie, aby twoja wiara wzrastała. I powiem ci tak, bez pomocy i mocy i mądrości Ducha Świętego pozostaje śmierdząca religia, obrzędy i rytuały, które Bogu się nie podobają. Amen, amen. A my potrzebujemy świeżości. Amen. W imieniu Jezusa. Amen. Dobra, może tyle. Ojcze, dziękuję ci za to słowo, dziękuję ci za moje braci, siostry. I proszę cię, Panie, o to, abyś to wzbudził w naszych sercach, abyśmy nie zaniedbywali żadnych darów duchowych, które nam dałeś. Ponieważ chcemy wzrastać, Panie, w tych darach i chcemy wzrastać z wiary do wiary i chcemy praktykować właściwie, Panie, wiarę naszą, abyśmy się Tobie podobali, abyśmy byli Tobie posłuszni i abyśmy przynosili owoc dla Twojego Królestwa. Amen.